Witam Państwa, jest poniedziałek 8 czerwca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 4 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W sobotę zmarło 16 osób, wczoraj 4 osoby. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1161 osób. W sobotę wykryto 576 nowych zakażeń. Był to największy dobowy przyrost wykrytych zakażeń od początku epidemii koronawirusa w Polsce. W niedzielę zdiagnozowano 575 osób. W niedzielę Polska była na drugim miejscu spośród krajów Unii Europejskiej. Co do liczby nowych zakażeń w ciągu doby, wyprzedziła nas tylko Szwecja. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano prawie 27 tysięcy zakażonych osób, wyzdrowiało około 13 tysięcy. W szpitalach przebywa 1881 osób chorych na COVID-19. Zakażenie potwierdzono u 22 zakonników redemptorystów, m.in. w Tuchowie, w Bardzie i Kościelisku. Na kwarantannie jest 7 wspólnot w całym kraju. Kwarantannie poddano 3 proboszczów z diecezji płockiej po kontakcie z zakażonym redemptorystą z Braniewa, który przewodniczył odpustowi w Łopacinie 30 i 31 maja. W ośrodku dla cudzoziemców na warszawskim Targówku zdiagnozowano już ponad 60 zakażeń. W ośrodku mieszka ponad 110 osób, głównie z Czeczenii. Kwarantanną objęto księży. W niedzielę potwierdzono zakażenie u kolejnych pracowników fabryki mrożonek i lodów w Działoszynie. Wykryto zakażenia już u 82 pracowników zakładu. W kopalni Zofiówka wykryto zakażenie u ponad 1100 górników, to 1/3 załogi kopalni. Dziś minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że 12 śląskich kopalni będzie zamkniętych przez 3 tygodnie. W szpitalu w Sieradzu wykryto 80 zakażeń koronawirusem, zakażeni to 45 pacjentów oraz 35 pracowników z różnych oddziałów. Mimo że liczba zakażeń w Polsce gwałtownie rośnie, dziś rozpoczęły się egzaminy maturalne. Pisemne egzaminy mają potrwać do 24 czerwca. Egzaminy ustne odwołano, ale mogą je zdawać osoby, które wybierają się na studia zagraniczne, gdzie przy rekrutacji wymagany jest wynik egzaminów ustnych. Matury mają być przeprowadzone z zachowaniem nadzwyczajnych środków ostrożności, takich jak maseczki, dezynfekcja czy większe odstępy między ławkami. Jednak wielu uczniów i ich rodziców obawia się, że przebywanie przez kilka godzin w zamkniętym pomieszczeniu z wieloma osobami może doprowadzić do zakażeń. Tegoroczny maturzysta Korneliusz Kopeć postanowił nie narażać zdrowia swojego i swojej rodziny i zrezygnować ze zdawania egzaminu w tym roku. Na Twitterze napisał wczoraj: przypadków zarażeń COVID-19 w Polsce coraz więcej, a od jutra matury. Czy uda się zachować środki ostrożności i nie dopuścić do zakażeń wśród maturzystów? Wątpię. Ja bojkotuję maturę. Nie zamierzam narażać zdrowia swoich bliskich. Hashtag nie idę na maturę. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 406 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wynosi 112,5 tysiąca. W Wielkiej Brytanii zmarło 40,5 tysiąca osób. We Włoszech prawie 34 tysiące, we Francji 29 tysięcy, w Hiszpanii 27 tysięcy. W Brazylii oficjalna liczba zgonów wynosi już 37 tysięcy, ostatniej doby zmarło ponad 500 osób. W Meksyku zmarło już ponad 13 tysięcy osób zakażonych koronawirusem z Chin. Polska może powtórzyć sytuację z Włoch i Hiszpanii. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja stwierdził w rozmowie z TVN24, że zniesienie restrykcji jest nie tylko niezrozumiałe, ale i nieodpowiedzialne. To może doprowadzić do tego, że ten szczyt zachorowań mamy ciągle przed sobą. Nie jestem wróżbitą, ale może być tak, że z opóźnieniem, ale jednak doprowadzimy do sytuacji włoskiej czy hiszpańskiej, powiedział profesor. Został zapytany o spotkania organizowane przez kandydatów w czasie kampanii wyborczej, podczas których gromadzi się wiele osób. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdził, że jest nimi przerażony. Obawiam się, że szczyt epidemii może nastąpić tuż przed albo w dniu, powiedział. Każdy kandydat ma swoich wyborców, każdy chce pokazać się z dobrej strony, ale trzeba zachować ostrożność. Możemy doprowadzić do tego, że tuż przed wyborami okaże się, że te wybory nie będą możliwe w sposób rutynowy w lokalach wyborczych, powiedział profesor Matyja. Ekspert w dziedzinie immunologii, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego w Warszawie dr Paweł Grzesiowski podkreślił w rozmowie z portalem Wirtualna Polska, że średnie tygodniowe liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnim czasie są wyższe niż wcześniej. Są to niepokojące dane, które mogą wskazywać na to, że epidemia się nie cofa, a przeciwnie, narasta. Obecnie mamy sytuację niewiele lepszą niż w marcu. Zaznaczył, że według niego przyczyną może być poluzowanie obostrzeń związanych z epidemią. Ludzie uznali, że COVID-u już nie ma, spędzają czas w kawiarniach i restauracjach i nikt już sobie nie zawraca głowy zabezpieczeniami, powiedział immunolog. Premier zapowiada otwarcie granic. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w sobotę na antenie RMF FM, że w ciągu kilku dni Polska otworzy granice z Litwą. Polityk rozmawiał na ten temat z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem. Zdecydowaliśmy w ciągu paru dni otworzyć nawzajem granice. Już dzisiaj pracują nasze służby nad wypracowaniem odpowiedniego protokołu. A ponieważ Litwa ma otwarte granice z Łotwą i Estonią, to można powiedzieć, że z naszymi trzema przyjaciółmi bałtyckimi granice będą otwarte w ciągu najbliższych kilku dni, poinformował Morawiecki. Z pozostałymi krajami Unii Europejskiej dyskutujemy na Radzie Europejskiej i być może wprowadzimy taki protokół zielony i pomarańczowy. Te kraje, które są uważane za najbardziej bezpieczne i takie, które jeszcze nie są, powiedział premier. Tymczasem, jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, do 16 czerwca został przedłużony zakaz lotów międzynarodowych. Pomnik Tadeusza Kościuszki w Warszawie ponownie zniszczony. W niedzielę rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka poinformowała, że pomnik Tadeusza Kościuszki w Warszawie znów został zniszczony. Sprawą zajmie się policja. W nocy na pomniku pojawił się napis Black Lives Matter Still. Hasło nawiązuje do protestów, które odbyły się na całym świecie po zabójstwie przez policjanta czarnoskórego George'a Floyda. Pierwszy raz pomnik został zniszczony w środę. Sprawcy czarnym sprayem napisali na nim Black Lives Matter. Legenda chińskiego futbolu wzywa do obalenia komunistycznej partii Chin. Hao Haidong, piłkarz zdobywca największej liczby bramek w reprezentacji Chin, opublikował w sieci nagranie, na którym mówi, że komunistyczna partia Chin poprzez rozsyłanie koronawirusa prowadzi ze światem wojnę biologiczną. Były reprezentant Chin stwierdza w materiale, że należy obalić komunistyczną partię Chin, którą nazwał organizacją terrorystyczną. Dodał, że komunistyczna partia Chin wprowadziła w Chinach totalne okrucieństwa przeciwko ludzkości. Zarzucił także Pekinowi, że ten złamał obietnicę złożoną Hongkongowi, że przez 50 lat nienaruszona pozostanie zasada jeden kraj, dwa systemy. Zaznaczył, że rząd chiński brutalnie atakuje Hongkończyków broniących demokracji i wolności. Sportowiec wezwał naród chiński do powołania nowego rządu działającego na zasadach demokracji, który zapewni prawa człowieka, praworządność i wolność religijną. Chińscy komuniści już usunęli z chińskiego internetu większość materiałów na temat piłkarza, a także jego konto na popularnym w Chinach portalu społecznościowym Weibo. Chiński ambasador w Wielkiej Brytanii zapowiada wycofanie chińskich firm z projektów w Wielkiej Brytanii, jeśli premier Boris Johnson wycofa firmę Huawei z budowy sieci 5G. Ambasador Chin w Wielkiej Brytanii, Liu Xiaoming, zapowiedział, że Chiny wycofają swoje firmy z brytyjskich projektów, jeśli rząd Wielkiej Brytanii zablokuje firmie Huawei możliwość brania udziału w budowie sieci 5G. Ambasador odniósł się konkretnie do planów budowy elektrowni jądrowych i kolei dużych prędkości HS2 w Wielkiej Brytanii. Jego wypowiedź była reakcją na coraz głośniejsze wypowiedzi ze strony partii konserwatywnej, wzywające do ograniczenia współpracy z Chinami. Pierwszy lot pasażerski z Polski na Tajwan. 116 Tajwańczyków wróciło w niedzielę do domu z Polski pierwszym w historii bezpośrednim lotem pasażerskim na trasie Warszawa-Tajpej. Lot czarterowy obsługiwany był przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Tajwańczycy wrócili do swojego kraju po kilku miesiącach pobytu w Polsce z powodu pandemii COVID-19. Biuro Polskie w Tajpej podało, że lot trwał 13 godzin, czyli o około 3 godziny dłużej niż przewidywano, ponieważ samolot wiozący Tajwańczyków z Polski nie otrzymał pozwolenia na przelot nad terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Pasażerowie, głównie studenci i biznesmeni, zostali od razu skierowani na 14-dniową kwarantannę. W planach są jeszcze 3 loty, które przywiozą Tajwańczyków z Polski do domu. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Witam Państwa, Mika Chojecka w programie Idź Pod Prąd na żywo w poniedziałek 8 czerwca w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji. Witam Cię serdecznie.
No i Twój tata nowym widzom trzeba przypomnieć.
Nowym widzom
nie
oczywiście.
Ukrywamy. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się działo w weekend, bo proszę Państwa, w ten weekend odnotowano rekord zakażeń w Polsce od początku pandemii COVID-19. Rekordowy był również cały weekend, ponad 1100 nowych zachorowań. Jesteśmy już na drugim miejscu pod względem nowych zakażeń w Unii Europejskiej. Co robi rząd PiSu? Organizuje matury. Dzisiaj język polski. Znosi ograniczenia i prze do wyborów prezydenckich. Czy skończymy jak Włochy? O to dzisiaj będę pytać mojego gościa. Proszę również Was o pytania na idźpodprąd.pl. Tam możecie znaleźć informacje. Hashtag IPP TV. On obowiązuje na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie. Prosimy Was o włączenie się do programu w sobotę. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 576 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i jak się okazuje, tak jak mówiłam, ten dobowy bilans był drugim najwyższym w Unii Europejskiej. Więcej nowych przypadków odnotowano we Francji, 579, czyli widzimy, że jest to bardzo podobna liczba. Czytamy na Polsat News i worldometers.info. Pytanie do Ciebie, jak to się potoczy, skoro te ograniczenia, te obostrzenia się znosi, rząd PiS już odchodzi od social distancing, również ruch lotniczy. Tutaj mówi się o tym, że to będzie powracać. Maseczki, już nie trzeba ich nosić, robimy matury, niedługo może powrócą szkoły, nie wiadomo, te komunikaty raz są takie. Jak Twoim zdaniem ta sytuacja będzie się rozwijać i czy rzeczywiście w Polsce będzie tak jak we Włoszech i w innych krajach, czy we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii?
No najpierw powiem, że ta sytuacja nie musiała się tak rozwinąć. Rzeczywiście Polska radziła sobie na początku dość dobrze. Nie była to zasługa wielka rządu, bo na korzyść rządu to praktycznie można by dać tylko zamknięcie stosunkowo szybkie szkół i wyższych uczelni, ale widać, że właśnie z tego swojego, powiedzmy, najmądrzejszego postępowania dzisiaj władza PiS-u się wycofuje. Z jednej strony zamyka kopalnie ze względu na koronawirusa, a z drugiej strony goni tysiące młodych ludzi, żeby ze sobą w jednym pomieszczeniu, bo tam jakieś dwumetrowe czy półtorametrowe odstępy, to jest kpina, to przecież nie spełnia żadnych standardów, jeśli chodzi o zaraźliwość tego wirusa. Mówi się, że on nawet do prawie 7-8 metrów może się rozprzestrzeniać, wystarczy tylko oddychać to w pomieszczeniach, gdzie powietrze się wymienia w sposób, no, cyrkuluje. W wyniku oddychania tych ludzi ten ewentualnie zarażony człowiek uwolni wirus i on po kilkudziesięciu minutach obejmie całą salę, gdzie są maturzyści. Także to w ogóle nie wiem, czemu służy ta cała szopka z zaganianiem maturzystów teraz na takie ryzyko. A potem jeszcze jest jeszcze większa głupota, to który nawet chyba najmądrzejszy menel, czyli przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, tu szczególnie mieszkańcy Białegostoku się wstydzą, bo to akurat z Białegostoku jest ten durny minister, który w ten sposób postępuje. Mam na myśli egzamin ósmoklasistów. On jest do niczego niepotrzebny, za wyjątkiem jakichś rządowych statystyk. On nic nie daje. Nie ma tam żadnych, że tam ktoś zda czy nie zda, w takim sensie, że ta treść tego, wystarczyłoby przyjść, podpisać się, trzeba tam posiedzieć jakiś czas, nie? Oddać pustą kartkę i już się jest promowanym, zakończyło się szkołę podstawową. Jeśli z kolei masz świadectwo z paskiem, wszystko pięknie.
Najlepsze oceny.
Tak? A nie pójdziesz na ten debilny egzamin.
Masz niezaliczoną.
Musisz powtarzać ósmą klasę. No, takie ósmą jest klasę. Menelstwo w Polsce w tej chwili. Nie? O ile jeszcze jakieś tam przesłanki za maturami są, mam na myśli egzaminy na studia, znaczy dostanie się na studiach, ja jeszcze z tych czasów, gdzie były i matury, i egzamin. Ewidentna dyskryminacja.
PL, International Baccalaureate Organization odwołała międzynarodową maturę, która miała się odbywać w kwietniu i w maju. Organizacja uznała, że w obecnej sytuacji takie działanie będzie najbardziej etyczne i sprawiedliwe. Uczniowie otrzymają noty na podstawie dotychczasowych osiągnięć. Brytyjskie Ministerstwo Edukacji odwołało wszystkie egzaminy łącznie z odpowiednikiem matury. Taką samą decyzję podjęła IBO, która nadzoruje program matury międzynarodowej. I rzeczywiście ci maturzyści, którzy się zapisali na międzynarodową maturę, oni będą oceniani po swoich ocenach w liceum i na tej podstawie będą przyjmowani na studia. Czyli można było to zrobić, można było tak samo potraktować zwykłych, że takich nazwę, maturzystów, którzy
można było przede
zdają
wszystkim
polską maturę.
Dać wolność uczelniom i niech przyjmują jak chcą. Mogą przyjmować z listy, mogą w parzyste dni.
Nie, to by było za dużo wolności.
Tak. Niech uczelnia decyduje, kogo chce przyjmować. Ale tu widać jasną dyskryminację, szczególnie, że to jest na tych samych ludziach, można powiedzieć. Część naszych maturzystów miała maturę międzynarodową, tak się przygotowywała, a część tę klasyczną. I ci nie byli zmuszeni do tego zarażania się w ramach tego procesu maturalnego, ci są zmuszani do zarażania się, także jest ewidentna dyskryminacja tych maturzystów, ale mówię, w przypadku maturzystów, no jeszcze jakieś argumenty strona ta rządowa przedstawia, czy jest jakiś sens w tym, ale mówię, ten egzamin, który ma się rozpocząć chyba 16 czerwca, za parę dni, czy jakoś tak, może 14, nie pamiętam, może mnie poprawcie, ten ósmoklasistów, no to jest aberracja systemu. To jest tylko, żeby to wynikało dobrze, wyglądało dobrze w jakichś papierkach. Także absolutna jakieś takie obnażenie takiej bezduszności tego systemu, że to jest system, który działa dla samego siebie. On nie działa dla dobra uczniów, dla dobra rodziców, dla dobra Polski, żeby tam wychować przyszłe pokolenia mądrzejsze czy coś takiego. On działa dla siebie i to jest, że tak powiem, wytłumaczenie życzliwe, bo wytłumaczenie takie bardziej rzeczywiste to jest, że działa po to, żeby, że tak powiem, demoralizować naszą młodzież, czyli żeby ogłupiać młodzież, a nie żeby ona, że tak powiem, była coraz tam większą podporą i nadzieją na przyszłość, nie?
Pokażmy teraz apel matki maturzysty do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Maturzysty, który właśnie miał zdawać tą polską maturę i wracamy za chwilę.
No postanowiliśmy z mężem napisać właśnie list do ministra edukacji narodowej, ponieważ czekaliśmy, mieliśmy nadzieję, że no może dzisiaj właśnie okaże się, że jednak minister podjął jakąś...
Na dzień dziecka.
Tak, dokładnie, racjonalną decyzję, że rzeczywiście to los naszych dzieci leży mu na sercu. Niestety tak się nie stało, tylko wiemy, że właśnie owszem zadbał o dzieci i to dobrze, że dzieci nie pójdą do szkoły do końca roku, ale mówię, ale niestety naszą rodzinę to dotyka podwójnie, ponieważ tu jest matura i ten egzamin ósmoklasisty i postanowiliśmy właśnie napisać taki list do pana ministra. Właśnie z takim apelem o odwołanie tego egzaminów, tych egzaminów w tym roku. I takie argumenty, jakie tu przytoczyliśmy, mogę tu przeczytać, że właśnie po pierwsze, właśnie, że szkoły zamknięte zostały, kiedy liczba zachorowań była kilkukrotnie mniejsza niż obecnie. A na przykład w szkole mojego syna będzie 90 osób zdawało maturę. To nie jest mało. I następnie właśnie matury międzynarodowe zostały odwołane. Dlaczego nasze dzieci są nierówno tutaj traktowane? A po trzecie właśnie co do egzaminu ósmoklasisty, no to co powiedziałam, że dla mnie to, żeby moje dziecko ryzykowało zdrowiem czy życiem tylko dlatego, żeby się podpisało panu ministrowi na arkuszu egzaminacyjnym, uważam po prostu za bezsensowne i dla mnie jakby, gdybym miała na szali tu postawić zdrowie mojego dziecka, czy no o życiu, że już nie wspomnę. W najlepszym wypadku zdrowie mojego dziecka i czy ma zaliczyć jakiś tam egzamin, no to po prostu wybór, to nie jest żaden wybór, to jest po prostu dla mnie oczywista sprawa.
Prosimy Was o to, żeby ten program wysyłać również do ministra Edukacji Narodowej Piątkowskiego, do Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, może do prezydenta Andrzeja Dudy, oznaczać ich na
Twitterze. Nie, Duda powiedział? A co to tam, 600 Polaków zachorowało? To chyba mało na betle Europy.
No właśnie.
Niedoinformowany, bo akurat Polska wyszła na czoło Europy. No już tu parę epitetów można by wrzucić, ale wystarczy popatrzeć na Maliniaka i już każdy wie.
Stąd promujemy hashtag, który może ocalić życie lub nawet zdrowie twojego dziecka, maturzysty. Nie idę na maturę. Tę akcję rozpoczął Korneliusz Kopeć, tegoroczny maturzysta, który taką decyzję wraz z rodzicami podjął. Jak oceniasz tę decyzję, żeby jednak nie iść na matury? Mówi się, przeciwnicy tej akcji mówią, że no w sumie te zakażenia to są głównie na Śląsku, także inne obszary.
Ale na Śląsku chyba matury też są.
No tak.
No to co to? Śląsk mamy poświęcić? To młodzież ze Śląska jest gorsza od młodzieży z Warszawki? No to jest dla mnie jakiś debilny argument. No, ja rozumiem, jakby to w jednej gminie w Polsce był jakiś problem, ale w jednym z większych województw, znaczy mówię, jeśli chodzi o ludność, aglomeracja przecież śląska, bardzo gęsto zaludniona i tak dalej. Także tam dołożenie, bo tam już jest problem. Tam już jest duży problem. Przecież nie tylko górnicy się zarażają. Tam akurat mieszka też moja rodzina w Rybniku i już część z niej była na kwarantannie właśnie. Córka górnika zaraziła się, znaczy no, miała kontakt z chorym ojcem, a chodziła do pracy w biurze. Tam z kolei moja kuzynka, no i już całe biuro, że tak powiem, było na kwarantannie. Także znam to z takich no, rodzinnych historii. I co, powiedzenie, że Śląsk jest jakoś nieważny, czy olewamy Śląsk, nie?
No ostatnio minister zdrowia, pan Szumowski, mówił, że wybory mogą się odbyć w całym kraju, oprócz tam dwóch powiatów.
Dla mnie to jest oczywiste,
podobna sytuacja,
że organizacja tych matur jest zrobiona tylko pod wybory Dudy. Tylko i wyłącznie. Gdyby nie wybory Dudy, gdyby nie było tego roku wyborczego i tego, że teraz trzeba uratować tyłek pisowcom, którzy się boją, że za swoje przeróżne przestępstwa, od złodziejstwa, połamanie konstytucji, narażanie życia ludzi, zaniedbania w przygotowaniu Polski na epidemię, robienie przekrętów na maseczkach, marnowania pieniędzy na te bzdurne drukowanie kart wyborczych, 70 milionów i tak dalej, poszliby do pierdla. Potrzebują Dudy, żeby ich ułaskawiał, i to jest cała tajemnica tej szopki. Właśnie zaczęliśmy od tego, że Polska nagle ląduje na szczytach, że stosunkowo jeszcze dobrze Polska zaczęła, choć mogła dużo, dużo lepiej, bo opóźnienie było 10-dniowe, 2-tygodniowe, jeśli chodzi o reakcję, ale dobra, mało było jeszcze wtedy zachorowań, wtedy ten tak zwany lockdown dał efekt, że Polska praktycznie była gdzieś na dołach tych europejskich statystyk. Ale
teraz
tak się
już na drugim
ale miejscu. Tak się, o, to już nie ma koronawirusa, to już nie ma problemu, już trzeba wybory organizować, no to udajemy, znosimy ograniczenia. I co? I jajco od razu! I jajco! Już możemy się z durnymi Szwedami ścigać, tymi komuchami ewolucjonistami, którzy cały kraj potraktowali jak stado małp, to powiedział ich ten główny ideolog. Jesteśmy jak stado małp, zrobimy se odpowiedzialną, odporność stadną i będzie git. A teraz już 5000 starych ludzi już jest w grobie, a Szwecja, jak widzicie, zobaczcie, jakie ma statystyki przez tych głupich ewolucjonistów i komuchów.
Już sami Szwedzi, naukowcy ze Szwecji apelują do rządu, że ta odporność stadna to jest, mówiąc kolokwialnie, ściema i ona nie działa. Ekspert w dziedzinie immunologii z kolei z Polski, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego w Warszawie.
Jak 100 tysięcy Szwedów by było w piachu, to może by uzyskali.
Doktor Paweł Grzesiowski powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że średnie tygodniowe liczby zachorowań na COVID-19 w ciągu ostatnich tygodniach są wyższe niż wcześniej, tak jak mówiliśmy w serwisie. Są to niepokojące dane, które mogą wskazywać na to, że epidemia się nie cofa, a przeciwnie, narasta.
No a w Polsce jest dokładnie to samo, przecież Polska jest druga po Szwecji. Zobaczcie, Duda robi spędy, dokładnie to samo, co pamiętacie, jak mówiliśmy, kiedy wydawał te 10 miliardów na telewizję, kiedy robił uroczyste rozpoczęcie kampanii, kiedy w tym stadionie w Warszawie piłki nożnej tam robił jakieś kiedy już Polska wchodziła w stan największego zagrożenia. To myśmy mówili, że grabicie sobie gniew Polaków. No i wybory musieli odwołać. Teraz już są pod ścianą, bo już nie wiedzą, co zrobić, jak konstytucja, kto ma rządzić, kiedy, jak. W ogóle kompletne barachło, bajzel w tej rządowej Warszawce. Nikt niczego nie wie. No to oni teraz mówią, a nie, koronawirusa nie ma, myśmy zwalczyli wszystko, Polska jest na szczytach tych dobrych statystyk. Guzik, prawda. Jesteśmy na szczycie najgorszych statystyk. Możemy konkurować z Wielką Brytanią, której trup się ściele gęsto, możemy konkurować z idiociałą socjalistyczną czy skomuszałą Szwecją. Tylko to jest konkurencja dla Polski po tych głupich decyzjach robionych pod wybory, żeby cofać ograniczenia. Mówimy o dziesięciolatkach, znaczy przepraszam, o ósmoklasistach, nie? Czyli gdzieś tam 14 lat. Zobaczcie, sprawa w Tuchowie. Redemptoryści, tam jest taki sławny klasztor i tak dalej, zrobili sobie jakieś prymicje i bierzmowanie. No już tam cały zakon drży w posadach, już pozamykali tych wszystkich zakonników, tam nie wiem, 40 czy ileś ofiar. Ale już jest jedno chore dziecko z bierzmowania. Już jest chore dziecko z bierzmowania. Akurat tam, nie wiem, syn czy córka, bo nie wiem jakiej płci, jest to dziecko organisty akurat z tego interesu tuchowskiego. Także widać, że ten chiński wirus przenosi się także na dzieci. Kiedy przyszli starzy zakonnicy, przyszli dzieci, mamy dziecko 15 czy tam, ile tam się do tego bierzmowania? No gdzieś tak, nie, mniej trochę, 12. Ja też nie miałem, no to nie wiem, ale zdaje się, przeniesiesz gdzieś w którejś tam szóstej czy którejś klasie, no nie, niedaleko tej ósmej. No to zobaczcie, teraz chcą spęd tych dzieci po to, żeby dla jakiegoś idioty w menelstwie podpis z kartką był. Tam nic nie musi być. Określenie popierania takiej głupoty. Wyobraź sobie, że nasz znajomy profesor z UMCS-u, wiesz co napisał Korneliuszowi na Facebooku? A, że to pójście na maturę, to jak pójście do sklepu, żadnego zagrożenia nie ma. No jak nie ma, jak w Polsce rekordy bije się.
Znaczy w sklepie się siedzi kilka godzin?
No, jak ktoś chce sobie siedzieć, no niech siedzi, ale zwykle to się wchodzi na chwilę, ale nawet pójście do sklepu jest zagrożeniem. Tu jakaś tam, pamiętacie, taka pani z córką z jakiegoś klubu piłkarskiego mówi, ja tylko poszłam do sklepu po bułki.
I zaraziłam się. Doktor Grzesiowski zaznaczył, że według niego przyczyną takiej złej sytuacji epidemicznej w Polsce może być poluzowanie obostrzeń związanych z epidemią.
No to oczywiste. Tak no,
ludzie uznali, że COVID już nie ma, spędzają czas w kawiarniach, restauracjach i nikt już sobie nie zawraca głowy zabezpieczeniami. I to rzeczywiście jest wina rządu, ponieważ na początku mówił, że epidemii nie będzie w Polsce, wszyscy są świetnie przygotowani, nie ma co nosić maseczek, nie ma co robić zapasów, tak mówił
ja to na
minister Dworczyk,
czytałem
szef kancelarii premiera Morawieckiego.
Wielu takich świętojańskich katolików, którzy twierdzili, że wszędzie będą zakażenia, tylko nie w Polsce, bo Maryja nas płaszczem ochrania.
No i widzicie, jesteśmy w czołówce.
Czytałem naprawdę, oni to w lutym, zdaje się, jeszcze w sposób taki stuprocentową pewnością, a jeden z jełopów biskupów powiedział, że niemożliwe jest, żeby w czasie tych liturgicznych czynności się koronawirus. To teraz niech temu organiście, którego dziecko po bierzmowaniu jest chore, no niech ten biskup mu powie, że to niemożliwe, co się u niego stało. No.
Później rząd
zabobon.
Zaczął...
No, ksiądz profesor...
Gus?
Nie, mówię o Józef Maria
Bocheński,
to by załamał ręce nad głupotą polskich katolików, tych takich najbardziej świętojańskich. To jest gorzej niż zabobon. To jest zwykła, czysta głupota.
Później rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił, że nie można wchodzić do lasu, nie można wyjeżdżać do innych miast i rzeczywiście policja zachowywała się czasami no, nieodpowiedzialnie.
No czasami nieodpowiedzialnie to małe słowo, no przecież
to zaczęło wkurzać Polaków. To zaczęło wkurzać Polaków.
Przecież jakąś polską sportsmenkę tam z Olsztyna przewrócili na ziemię, jakiegoś tam ojca z niepełnosprawnym dzieckiem atakowali, gdzieś tam jakiegoś rowerzystę przewrócili, go tam, no to trzeba się w ten pusty łeb pałą milicyjną stuknąć, to dopiero by może coś tam zadźwięczało, także
ale to, miał wpływ
to pokazuje,
właśnie...
to pokazuje, że wśród policjantów przez ten taki negatywny nabór, bo kiedyś jeszcze były takie zapowiedzi w latach 90., że policja no to zerwie z tą tradycją milicji i że tam będzie taki nabór już takich ludzi z charakterem, takich oddanych tego i tak dalej. Później nawet ludzi po wyrokach przyjmowali do policji. Także nic dziwnego, że no tacy ludzie znaleźli się w policji. Ja oczywiście nie mówię o wszystkich policjantach, bo wśród naszych widzów mamy bardzo wielu ludzi z różnych służb i oni są oddani Polsce, są oddani służbie, są oddani Bogu. Jest oczywiste. Ale ze względu na to, że taką masę ludzi kompletnie bez jakichś wartości etycznych przyjęto do przeróżnych służb i do tego, że mamy upolitycznione dowództwo, no to mamy jełopów na ulicach, którzy często zagrażają, że tak powiem, zdrowiu ludzkiemu.
Plus fakt, że rząd zachowywał się nieodpowiedzialnie. Te decyzje były raz takie, raz takie.
Były decyzje, a potem wychodzi premier, idzie do knajpy, siada przy piwie i ma w dupie decyzje
swoje. Nie ma social distancing, który jeszcze obowiązuje zwykłych obywateli, a premiera już i prezydenta nie.
Także to jest... Takiego wściku Polacy dostają, dokładnie, widząc po pierwsze durnotę tych ludzi, widząc ich, że tak powiem, przekręty na ta spółka tego brata, to już wiecie, to już jest, teraz się okazało, że ona wzięła dotacje publiczne, a jeśli by wynalazła jakiś lek, to może se sprzedać komu chce i Polska na tym nic nie zarobi. No to po co Polska płaci na to dziadostwo, jeśli nie ma z tego żadnej korzyści, nie? Także przekręty ekonomiczne.
Korupcja przy okazji.
Korupcja, właśnie o tym mówię. A potem sami się nie stosowali do tego, co wymyślali. Durne przepisy wymyślali, typu chodzenie, zakaz chodzenia po lasach, a jak złapali na rowerze tego Jackowskiego, to on mówi: a skąd to wiadomo, że to ja byłem? A to taki świętojański katolik, a łże w żywe oczy, kiedy zdjęcie mają. A skąd wiecie, że to ja? No i to jest, nie mam słów na to, bo tu trzeba by, no wiecie, jakichś bardzo takich ostrych, wulgarnych słów, ale chodzi o to, że ta władza to nie tylko, że robi coś złego, ona kompromituje państwo polskie przed Polakami. A pamiętacie, być może nasi widzowie jeszcze pamiętają takie wykłady Jurija Bezmienowa. To jest taki dysydent, znaczy nie dysydent, przepraszam, to jest były KGBista, zdaje się w randze pułkownika, był na placówce w Indiach i zbiegł na zachód. I potem opowiedział, jaką metodę podboju świata planują dzisiaj komuniści. I mówił, że najpierw trzeba przeprowadzić demoralizację społeczeństwa. Temu służy państwowa edukacja, menele i różne inne rzeczy. Oczywiście inne też, to nie tylko, że menele są głównym winowajcą, ale są jednym z głównych winowajców, nie? Czyli najpierw idzie demoralizacja. Końcowym etapem demoralizacji jest kompletne skompromitowanie instytucji państwa. Wtedy wchodzi element destabilizacji. To teraz jesteśmy. W Stanach Zjednoczonych próbuje się, na całym świecie próbuje się teraz za pomocą, jako pokłosie tego zadymy tym wirusem KPH, Chińskiej Partii Komunistycznej, nie? Że całe społeczeństwa są rozchwiane, jedni nie wierzą w koronawirusa, drudzy nie wierzą i tak dalej. Zaufanie do rządów całkowicie, rządy się kompromitują i tak dalej, i tak dalej. Teraz przyszła ta próba podpalenia przez Antifę, nie? To jest element destabilizacji. Elementem destabilizacji jest całkowity brak zaufania do jakichkolwiek autorytetów w państwie. No a wiecie, jaki jest następny etap? Wyzwolenie przez chińską armię ludową. No to tak właśnie oni sobie kombinują.
Rzeczywiście, tak jak wspominasz, mówiliśmy o tym w serwisie, że prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja, mówił w TVN24, że zniesienie restrykcji jest nie tylko niezrozumiałe, ale i nieodpowiedzialne. Mówi, że szczyt zachorowań możemy mieć ciągle przed sobą i że z opóźnieniem, ale jednak doprowadzimy do sytuacji włoskiej czy hiszpańskiej. Może tak być i ten szczyt może nastąpić.
I to w czasie
albo
wyborów.
Wyborów powiedział, że te spotkania organizowane przez kandydatów w czasie kampanii wyborczej, gdzie gromadzi się wiele osób, budzą przerażenie. W prezesie Naczelnej Rady Lekarskiej
przoduje w tym prezydent Duda, katolicko-pisowski, czy tam katolicko-narodowy, i on, kiedy usłyszał o tym, że prawie 600 Polaków jednego dnia się zaraziło, to właśnie powiedział te haniebne słowa, że to chyba niedużo na tle Europy, to chyba dobrze. No to widać, że on jest albo kompletnie jakiś taki zobojętniały na los Polaków, albo jest kompletnym kretynem i on nawet nie wie, że zajmujemy czołowe miejsce, jesteśmy na pudle. Jesteśmy na pudle, na drugim albo na czwartym miejscu, prawie że tuż za pudłem w innych statystykach. Praktycznie konkurujemy tylko z takimi państwami jak Szwecja i Wielka Brytania.
I Francja. A Duda
w tym czasie mówi, że to chyba dobrze, na tle Europy chyba dobrze wychodzimy. Nie? To jest jakiś, wiecie, no jak z cyrku klaun, a nie jako człowiek, który ma kierować losami państwa polskiego. To jest dla mnie najgorsze w tym wszystkim, że państwo polskie w oczach Polaków staje się kompletnie niepotrzebne. I teraz jeśli papież Franciszek do spółki z Angelą Merkel zażądają od Polaków: słuchajcie Polacy, macie takie dupne państwo, to może oddajcie nam suwerenność. Jak myślisz, co zrobią Polacy? A przecież i papież Franciszek już powiedział, żeby zlikwidować Polskę. To powiedział w 2017 roku.
I Angela Merkel.
Angela
też
Merkel tak skwapliwie,
ja
rok potem.
Przed wejściem do Unii Europejskiej też mówiło się.
Proszę bardzo,
argumenty,
no nie wierzycie, to zobaczcie
skoro
sobie.
Skoro polski rząd jest tak beznadziejny, no to może niemiecki będzie nam lepszy, tak jak za okupacji
przecież
hitlerowskiej.
Taki argument był w czasie tego Unii o wstąpienia. Polacy mieli dość już tej korupcji lat 90., niszczenia polskiego przemysłu i mówili, a to już zapiszmy się do tej Unii, może Niemiec lepiej będzie Polską zarządzał.
No
to teraz macie.
Teraz prosimy bardzo apel lekarki odnośnie matur i wracamy za chwilę.
No cóż, po pierwsze, rzeczywiście od marca zmagamy się z epidemią. I przez ten czas zarówno, może bardziej maturzyści, bo ten egzamin ósmoklasistów to naprawdę nie znajduje uzasadnienia, dlaczego w ogóle miałby się odbywać. On tak naprawdę nic nie wnosi. Natomiast jeśli chodzi o tą właśnie taką niekonsekwencję, nonszalancję, to takie arbitralne podchodzenie do zaleceń, odkładanie powiedzmy wszystkiego, co tydzień czeka się na jakąś decyzję dotyczącą edukacji. To tak naprawdę jest taki bałagan. Serdecznie współczuję maturzystom, dlatego że to zdalne nauczanie, owszem, to jest świetna rzecz, ale wcale nie wszyscy byli do tego przygotowani, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Te lekcje, które przed maturą z reguły naprawdę dość intensywne są zajęcia z nauczycielami, nie wszyscy mogli w pełni korzystać z tej formy zdalnego nauczania. Także przygotowanie na pewno maturzystów jest gorsze, w związku z czym oni też na pewno są bardziej zestresowani. Nie widzę powodu, dlaczego nie można by było jednak po prostu wyciągnąć średniej z tych przedmiotów, które mają, jeśli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, oceny takie maturalne. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest w pełni obiektywne określenie wiedzy maturzysty, ale też matura na pewno nie jest w pełni obiektywnym określeniem, jaką wiedzą dysponuje maturzysta, więc spokojnie, nic by się nie stało. Można to odłożyć. Nie wiem, jak będzie, powiedzmy, gdyby nie było matur, jak będzie z egzaminami wstępnymi na uczelnię, bo jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. Epidemii od wieku nie było, więc no, jak to w sytuacji wyjątkowej? Ja nie gwarantuję, że na przykład egzaminy na uczelnię w październiku spokojnie będą mogły się odbyć. Nie mam zielonego pojęcia, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna w październiku. Natomiast myślę, że wystawienie ocen w oparciu o przedmioty no jest jakimś wyjściem, które tak naprawdę zabezpieczy 400 tysięcy uczniów, no powiedzmy 500 000 razem wszystkich obywateli Polski. Mój syn zdawał maturę międzynarodową, zdawał, ponieważ matura międzynarodowa została odwołana właśnie ze względu na epidemię, w związku z tym oparto się tylko na części prac, które uczniowie pisali. Te prace miały być tylko częścią oceny matury, natomiast w związku z sytuacją wyjątkową odstąpiono od robienia egzaminów i tylko te prace, które pisali, są oceniane, żeby z tego wyciągnąć taką średnią, jeśli chodzi o matury. Czyli nie musieli spotykać się, nie musieli zdawać egzaminu w jakimś konkretnym miejscu i jest to dobre rozwiązanie z punktu widzenia epidemicznego. W związku z czym nie widzę powodu, dlaczego również takiej decyzji nie moglibyśmy podjąć, jeśli chodzi o polskich maturzystów.
Dziękujemy serdecznie. Lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek. Ten program całość znajdziecie na naszym YouTubie. Pastor Paweł Chojecki.
Ja jeszcze chciałem dołożyć do tego odwołania i wyborów, i matur, bo przecież już to mamy za sobą parę tygodni temu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną odwołano i matury, i wybory. Ja się teraz pytam, czy sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie jest gorsza? Jest dużo gorsza. Jest dużo gorsza. Mamy już jedno województwo, które się kładzie, a następne są w kolejce. Następne są w kolejce. Czyli sytuacja jest dużo gorsza. Zarażonych na ulicach mamy dużo więcej. Szpitale już alarmują, że zaczynają się znowu zapychać. A zobaczcie, że teraz robimy zakażenie na praktycznie setki tysięcy osób. Setki tysięcy osób, a jeśli wybory dojdą do skutku, to na miliony osób.
Tutaj możemy pokazać grafikę, infografikę, którą stworzyliśmy dla Państwa odnośnie Polski, zgonów na grypę i zgonów na COVID-19, a także Nowego Jorku. Zgony na grypę kontra zgony na koronawirus. Rzeczywiście te liczby są przerażające. Widzicie Państwo, jak to graficznie się przedstawia. Jest to grafika. Dziękujemy Oldze Gaździe za wykonanie. Ale są, mimo tego, przecież i w Ministerstwie
Zdrowia... To są dane niepełne. Poczekaj,
zdrowia, bo ja oni chcę... o tym wiedzą.
Oni no wiedzą.
Te przecież, dane mają, to są oficjalne dane.
Szumowski realizuje wytyczne Kaczyńskiego. A ten próbuje uratować partię rządzącą. Nie Polskę, tylko partię rządzącą. Dlatego wbrew zaleceniom epidemiologicznym, wbrew opiniom lekarzy, wbrew zdrowemu rozsądkowi i statystykom, oni mówią, że teraz nagle się nic nie stało. Jak wprowadzali lockdown, jak zamykali szkoły, to sytuacja była bajkowa w porównaniu z tym, co jest teraz. A teraz oni mówią, że w ogóle luzujemy, nie ma sprawy, wybory robimy. Czyli widać, że to jest podpolityczne zamówienie. Nie ma to żadnego związku z rzeczywistością, dlatego tych ludzi trzeba będzie postawić przed Trybunał Stanu za narażenie życia Polaków. To, co oni robią, to już jest zamach na naród polski. To nie jest zabawa.
Drodzy Państwo, w związku właśnie z tą sytuacją, ale także z sytuacją, która ma miejsce dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, a także w Hongkongu, nagraliśmy wraz z Kornelią Chojecką i Gretą Samuel, tą Gretą, ilustratorką, która jest prześladowana przez chińskich komunistów za swoją grafikę na temat wirusa Komunistycznej Partii Chin. I może pokażmy w tym momencie ten rap, on jest poświęcony i maturom, wszystkich maturzystów. Pozdrawiamy i tych, którzy idą na matury, i tych, którzy nie idą na matury. Życzymy Wam zdrowia, ale także wskazujemy tam...
Niech ta lekcja będzie dla Was naprawdę lekcją polityki i wychowania obywatelskiego, żebyście wiedzieli, że jeśli Wasze pokolenie nie zmieni Polski, to prawdopodobnie już Wasze dzieci nie będą żyły w Polsce.
Dokładnie, stąd hashtag nie idę na matury, matura 2020. Piszcie, podawajcie dalej tę akcję Korneliusza Kopcia, tegorocznego maturzystę. Rap jest częścią akcji Hot 16 Challenge tu, czyli pomocy medykom, pomocy służbom ratunkowym w Polsce. Został zapoczątkowany przez raperów polskich i na stronie Się Pomaga możecie wspomóc tych, którzy walczą z koronawirusem teraz. I ten rap jest już na naszym kanale na YouTube. Prosimy bardzo i wracamy za chwilę.
Dziękujemy Jaromi za nominację. Jest z nami Greta Samuel, polska ilustratorka prześladowana przez chińskich komunistów.
Dzięki Vasquez za twoją nominację.
Się Pomaga, link w opisie filmu. Pomagamy medykom. Jedziemy.
Oburzacie się, że glina zabił w Stanach, tak to zło, ale Hongkong przemilczacie zamiast wołać Free Hong Kong.
Chiny chcą ich teraz tłamsić, tak jak Tybet, Tiananmen. To masakra dzieci, młodzież, a ich życie też ma sens.
Pomyśl, komu tak zależy, żebyś jarał się 5G i odwrócił swą uwagę od COVID-u z HRL.
Przecież chińscy komuniści zakazili cały świat, chcą uniknąć kary za to, podpalając USA.
Chcą ci wmówić, że pandemia to jest ściema i fake news, a Szumowski wciąż ci wmawia, że już koniec i jest luz.
Do wyborów, egzaminów, na maturę gonią cię, masz ich słuchać, nie rozkminiać, a tu stawką życie twe.
Zacznij myśleć samodzielnie, dał ci rozum, to go włącz. Sprawdzaj źródło, autor, data i oglądaj, idź pod prąd.
Weź poczytaj, to jest Biblia, przestań bać się jutra zła. To jest Boga, list do ciebie, Jezus życie tobie dał.
Dołącz do akcji Christians for USA. Wspieraj prezydenta Donalda Trumpa. Wspieraj chrześcijańską Amerykę. Prześlij twoje zdjęcie z Biblią.
Lecą nominacje. Aleksander Radwan,
Grzesiek Lechończak i Tomek Biskup,
Kasia i Jarek Kustra, Kuba Pankowiak
i tegoroczny maturzysta Korneliusz Kopeć. Powodzenia! Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy, no to bardziej ja tobie i dziewczynom, także naprawdę szacun, nie jestem znawcą tego, żadnej muzyki, no i tej też, jak żadnej, to i tej, ale mi się podobało, no tyle mogę powiedzieć.
Jeżeli wam się podobało, to podajcie dalej.
Jak chcecie dziewczyny zachęcić, żeby tu jakieś dłuższe kawałki nagrywały, no to komentarze są teraz do waszego użytku.
Na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, mam nadzieję, że też na Instagramie pokażemy fragment. Przede wszystkim treść jest ważna. Dziękujemy bardzo Mateuszowi Kosnowiczowi za obróbkę dźwięku i montaż, Lidii Kopeć, za montaż również Kornelowi, Hani Jaskarskiej za tłumaczenie.
Zdjęcie Korneliusza, bo ono zapoczątkowało tę akcję Nie idę na maturę.
Bardzo burzliwa dyskusja, proszę Państwa, pod tym zdjęciem, pod tą akcją na Facebooku i na Twitterze. Prosimy Was, jeżeli macie chwilę, wesprzyjcie maturzystów, wesprzyjcie Kornela Kopcia. Tam jest dużo nieprzychylnych również komentarzy. Ludzie chyba nie do końca rozumieją, o co w tej akcji chodzi.
Za tydzień już będą wiedzieć, o co chodzi.
No właśnie.
Bo mniej więcej
mądry Polak po szkodzie. Czas dopiero, ale wtedy już będzie za późno niestety.
Tak jak teraz redemptoryści. Myślicie, czy by cofnęli tę decyzję o tych prymicjach i bierzmowaniach sprzed, nie wiem, 10 dni, czy trochę mniej? Gdyby mogli, czy by cofnęli? Na pewno by cofnęli. Mają pozamykane zakony, wstyd na całą Polskę, ludzie pozarażani, nie wiadomo co jeszcze będzie, bo sytuacja jest rozwojowa, dynamiczna, ale czasu się już nie cofnie. I głupich decyzji też nie.
Poruszamy również temat zagraniczny, czyli podpalenie USA przez, no właśnie, przez kogo? Tutaj my rapujemy, że to chińscy komuniści chcą odwrócić uwagę od zarażenia przez nich całego świata, a także od tego, że oni w tym momencie zabijają młodych protestujących Hongkończyków. To są dzieci, to są osoby niepełnoletnie, które protestują przeciwko wprowadzaniu tych zduszających wolność Hongkongu praw w ich mieście. Czy to rzeczywiście nie jest za daleko idący wniosek, że wszystkie siły chcą teraz podpalić USA?
No, jeśli już dwukrotnie w Warszawie niszczy się pomnik Tadeusza Kościuszki, to chyba nie powiecie, że to jest przypadkowa akcja. Bo w Polsce policja absolutnie nie ma żadnych tu rasistowskich zarzutów, nie prześladuje czarnych ani nic takiego, nie? A zobaczcie, że to w Polsce pomnik Tadeusza Kościuszki jest bezczeszczony już dwukrotnie, nie? Czyli widać, że to jest lewacka akcja jakichś antyf, komunistycznych bojówek czy jakichś innych, które na rozkaz próbują podpalić, gdzie się da, cały świat. Największe wzburzenie, słuszne po brutalnej, haniebnej akcji tej policji z Minnesoty, zdaje się, tak? To co ciekawe, że tego typu wydarzenia nie dzieją się w tych Stanach Południowych, gdzie tam niewolnictwo było dłużej i tak dalej, tylko w Stanach, gdzie jest dość dużo czarnoskórych mieszkańców. Zobaczcie, że Minnesota teraz stwierdziła, że likwiduje policję w ogóle. No to ja nie wiem, jak oni... No podejrzewam, że zrobią drugą policję, tylko że paru lewaków dostanie kasę, nie? No, że się trochę kasy przytuli w trakcie tego robienia tej policji tak zwanej. Ewidentnie też jest kontekst wyborów Donalda Trumpa, nie?
Rok wyborczy, ale też nawet czarnoskórzy konserwatyści wskazują na to, że w Ameryce tak naprawdę sytuacja czarnych jest czasami lepsza niż białych. Łatwiej dostać się na studia, jeżeli masz taki sam wynik, jeżeli jesteś osobą czarnoskórą. Rzeczywiście USA ma, można powiedzieć, bzika na tym, żeby nie być rasistowskie, żeby nie dyskryminować się czarnych. My byliśmy, drodzy Państwo, w Stanach Zjednoczonych dwukrotnie. I rzeczywiście rozmawiając z tymi ludźmi, oni nie czują się gorsi. Czarnoskórzy nie czują się gorsi.
O, wręcz.
Czasami nawet...
Wręcz są bardziej pewni siebie niż biali.
Dokładnie. I o tym mówi Larry Elder, czarnoskóry prawnik, pisarz, prezenter radiowy. Podaje statystyki, że rzeczywiście nie ma dyskryminacji czarnoskórych w Stanach, że to jest mit i to jest robione po to, żeby właśnie białych i czarnoskórych na siebie napuścić i w tym momencie ugrać polityczne lody, mówiąc kolokwialnie.
Tak jak powiedziałaś, komunistyczne Chiny zrealizowały tu dwa cele. Po pierwsze, odwrócił uwagę świata od swojej zbrodniczej polityki i ataku praktycznie bronią biologiczną. Mówiliśmy wielokrotnie, że tę prowincję, gdzie jest to miasto Wuhan, oddzieliły od reszty Chin. Nie można było z Wuhan jechać do Pekinu, ale można było jechać do Nowego Jorku. Można było jechać do Lombardii, można było zarażać cały świat. Także widać, że to była celowa akcja komunistycznej partii Chin i widać, że już świat...
Wychodzą na jaw ich kłamstwa.
Oczywiście,
mówili,
to nawet już dziennikarze...
Nie przenosi na
dziennikarze
człowieka.
Stosunkowo lewicowej prasy europejskiej już mówią o kłamstwach Chin komunistycznych w stosunku do WHO i do wymuszaniu pewnych komunikatów Światowej Organizacji Zdrowia przez chińskich
komunistów. Zamilczali lekarzy chińskich, którzy mówili, że jest to epidemia, że to się przenosi z człowieka na człowieka.
I już pojawiła się koalicja państw, które postawiły sobie za cel rozliczenie komunistów chińskich i obciążenie ich odpowiedzialnością finansową, czyli żeby Chiny zapłaciły reparacje całemu światu za rozprzestrzenienie się tego wirusa z ich winy. I w tym momencie nakłada się jeszcze sytuacja Hongkongu, nie? Czyli Chiny mają dwa powody. Jeden to już jest wystarczający, a Chiny mają dwa powody, żeby podpalić świat, albo przynajmniej próbować zapalić świat w innym miejscu, żeby odwrócić uwagę, poczekaj, żeby odwrócić uwagę od ich zbrodni. I rzeczywiście młodzież, szczególnie ta licealna, taka jeszcze o nieukształtowanym światopoglądzie, dająca się podpuszczać emocjami, już tam mówi o tej czarnoskórej ofierze policji w Stanach, a absolutnie zapomina o setkach ich rówieśników z Hongkongu, którzy tak jak na waszym rapie są dzisiaj mordowani na ulicach Hongkongu. W ogóle cisza, nie? Zobaczcie,
nie ma masowych protestów na całym
właśnie
świecie.
Właśnie o to mi chodzi, że widać w tym zorganizowane działanie. I a na to państwo... nakłada się trzeci poziom. Wybory najgroźniejszego dla komunistów człowieka w świecie, czyli Donalda Trumpa. Dlatego rozpocząłem tę akcję Chrześcijanie za Ameryką, Christians for USA, żeby właśnie poprzeć prezydenta Trumpa. On za zdjęcie na tle kościoła z Biblią został zhejtowany najpierw przez katolickich duchownych, jezuickich głównie, dziadów, a potem nawet tacy pseudo, no bo to już nie wiem jak nazwać, pseudochrześcijanie, protestanci też go zhejtowali z takich kościołów, gdzie tam wyświęcają kobity na biskupów, gdzie udzielają przeróżnych nowoczesnych ślubów i tak dalej. To wszyscy ci zhejtowali Trumpa, dlatego normalni ludzie powinni stanąć po stronie dzisiaj Trumpa, bo to jest ta batalia, którą tu na przykład młodzi licealiści myślą, że chodzi o jakiś rasizm, że chodzi o jakieś szczytne cele. To tak samo jak z Turbo Gretą, znaczy nie Durno Gretą.
To
jest Turbo Greta, to nasza, a tamta jest Durno Greta. Ta wiecie, takie dziecko, co tam wykorzystywali ją komuniści do robienia cyrku z siebie i z tego.
Liberalni, czy naukowcy, czy nawet celebryci ze Stanów pokazują, no tak, to było złe, co się stało w związku z George'em Floydem, to zabójstwo. On jest już pod zarzutem morderstwa.
Pierwszego stopnia.
Dokładnie. I tutaj sprawiedliwości no, staje się zadość, ale to, co robią ci, którzy pod pretekstem tego zabójstwa wyszli na ulicę...
No Chińczycy zamawiają drogie zegarki właśnie od tych rabujących.
Nie ma nic wspólnego z prawem, z pokojowym protestem, nie ma nic wspólnego nawet z rasizmem. To jest po prostu rabunek i dewastacja mienia i również zabijanie policjantów, bo na przykład jedną z ofiar tych protestujących
jest czarnoskóry,
jest
zresztą
emerytowany policjant, który się wstawił za ofiarą tych protestujących i został z ich rąk zabity, ale wobec niego już nie ma protestów.
Już nie jest rasizm, on już nie jest czarny, już nie ma solidarności.
Nie protestują, nie wychodzą na ulicę, polscy licealiści nawet pewnie o nim nie wiedzą, drodzy Państwo. I to jest pytanie do Was, czy ktoś Was robi w konia, czy rzeczywiście to jest takie oddolne i takie sprawiedliwe, ale no to już jest do Waszego osądu. I ja jeszcze chciałam jeszcze raz zachęcić do akcji Christians for USA. Zróbcie sobie zdjęcie ze swoją Biblią najlepiej.
Tam już jest ponad 200 tego typu zdjęć, także cały czas przychodzą nowe. Dzisiaj mam nadzieję, że od Was przyjdą kolejne. I też podawajcie tę akcję na mediach społecznościowych, na Twitterze, Facebooku, Instagramie.
Szczegóły akcji na idźpodprąd.pl oraz na naszych Facebookach i innych mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy już włączyli się do akcji. Zanim przejdziemy jeszcze do kilku Waszych pytań, to chciałam zaprezentować fragment najnowszego odcinka serwisu technologicznego Marcina Palimonki, naszego redakcyjnego informatyka. Dezinformacja odnośnie sytuacji pandemii, właśnie odnośnie sytuacji tej zdrowotnej. Prosimy bardzo i wracamy za chwilę.
Jak wynika z analizy amerykańskich badaczy Uniwersytetu Carnegie Mellon w Pittsburghu, nawet połowa tweetów na temat pandemii COVID może pochodzić od botów. Jak donosi badaczka tego zjawiska Kathleen Carley, zaangażowanie botów w temat pandemii jest dosyć duże i wynosi od 45 do 60%, podczas gdy ich zaangażowanie w podobne zjawiska polityczne jak wybory, katastrofy naturalne czy inne wydarzenia polityczne wynosi od 10 do 20%. Wiele skąd botów zostało utworzonych w styczniu i od tego czasu rozprzestrzenia teorie spiskowe na temat wirusa, jak i również fałszywe porady medyczne. Nawołuje do zakończenia kwarantanny, jak i otwarcia krajów na nowo. Carly donosi również, że boty stają się coraz bardziej wyszukane, coraz lepiej naśladują ludzkich użytkowników Twittera, przez co coraz ciężej walczyć z tego typu dezinformacją.
No, jak już państwa imperium zła odpaliły maszyny do tego, żeby walczyły z wolnym światem, żeby walczyły o twój umysł, bo ta walka właśnie na mediach społecznościowych, zobaczcie, czego dotyczy. To jest od 3 do 5 razy zwiększona aktywność tych botów, czyli widać, że wysoki priorytet w Moskwie i Pekinie nadano temu atakowi i ten atak idzie w kierunku tego, żeby państwa te zachodnie, które jeszcze się nie przewróciły pod nawałą koronawirusa, żeby teraz się otworzyły, bo za mało zachorowań. Zobaczcie, za mało zachorowań. Jeszcze się państwa nie przewróciły. Część państw, najmądrzejsze państwo na świecie w tym zakresie to jest Tajwan. Tam praktycznie życie toczy się normalnie, produkcja, eksport i tak dalej. Nie było żadnego upadku gospodarki, wręcz rozwój, wybory. Wszystko udało się przeprowadzić, bo mądre zarządzanie na samym początku nastąpiło. Drugie państwo, Nowa Zelandia, właśnie ogłosiło, że ostatni chory został wyleczony, czyli jest zero przypadków w Nowej Zelandii.
A u nas przypadków, wybory, matury, wszystko
nie
do wyboru, do koloru,
wirusa,
nic się nie dzieje, pseudopandemia.
Zobaczcie, na początku to jeszcze rząd zachowywał się w miarę, oczywiście nie mówię przed epidemią, bo wtedy to na przykład ten oszust polityczny Dworczyk mówił, że zapasów nie trzeba robić, że maseczki niepotrzebne.
Ale później powiedział, że jednak są potrzebne i że zapasy trzeba robić.
Tak?
Tak.
No, dzięki Bogu, że zmądrzał, tylko może by jeszcze przeprosił za oszustwa, które opowiadał dwa miesiące temu. Nie?
Ale mamy to na taśmie, drodzy Państwo.
Tak. Czyli zobaczcie, wtedy mówił rząd przed dotarciem pierwszych przypadków, nie? Że to w ogóle nie, jesteśmy świetnie
panika,
przygotowani.
To jest paniki.
Czyli zobaczcie, ruska narracja, nie? Potem, kiedy rzeczywiście im się ciepło w gaciach zrobiło, no to zamykamy wszystko, maseczki,
lasy, już,
zamykamy
prywatne.
Lasy, juchasy, wszystko, nie wolno, nie, ojej, nie? A Kaczyński powiedział, a wybory trzeba robić. A nie, to nie ma koronawirusa, no, nie, to już w ogóle wszystko normalno, ty pier budiet. No, co poradzić, no?
Tylko
oglądać telewizję i iść pod prąd, no ale no...
Sprawdzać źródło, autora, datę i oglądać iść pod prąd.
Znowu będziesz mi tu rapować.
Chcieliśmy ciebie nominować, ale no...
O nie, ja dziękuję.
Nie wyraziłeś chęci, ale może ktoś jeszcze ciebie nominuje.
Ja nie jestem muzyczny.
Nie, no ale tutaj tak do końca nie trzeba być muzycznym. Można po prostu powiedzieć, co swoje rzeczywiście Hot Seat 16 Challenge, no... objął różne osoby, nie tylko raperów, także stwierdziliśmy, że jak już nawet prezydent Andrzej Duda jest pod ostrym cieniem mgły,
ale
no to i
obłuda tego człowieka jest ohydna. Dokładnie. Jest ohydna. Bo najpierw dał 10 miliardów na zakłamaną rządową telewizję. Obiecał, że da na służbę zdrowia 3. Tylko skąd on daje? Tak? Drodzy maturzyści, bo pewnie niektórzy z was nas będą oglądać, czy oglądają. Skąd Duda daje pieniądze? Czy ma jakiś dudobus z pieniędzmi, taką całą górę i tak chodzi i rozdaje? Nie. On najpierw zabiera waszym rodzicom, a potem kupuje wasze głosy, rozdając pieniądze waszych rodziców. Warto sobie z tego zdać sprawę. Ale te pieniądze zrabowane w podatkach dał reżimowej, kłamliwej telewizji, na służbę zdrowia tylko obiecał, a teraz próbuje jeszcze sobie kampanię wyborczą robić, tym Hot Challenge, i tam wyśpiewywam jakiś durnym cieniu mgły, czy on tam, nie wiem, z cienia wychodzi, czy z czego, bo ja nie wiem, o czym on śpiewa. Nawet tego w ogóle nie obejrzałem, bo bym się zżygał chyba.
Ja dopiero na obłudę tego. Tak, no. Może tak ostry cień mgły na Andrzeja Dudę. Przechodzimy do waszych pytań i komentarzy. Dziękujemy serdecznie. Ramzes, przy tak dużym wzroście zachorowań jest to robione po to, aby Duda, jeżeli przegra w pierwszej turze wyborów, mógł ogłosić stan wyjątkowy. Co sądzisz na temat takiej teorii?
Też jest to możliwe. U tych politycznych bandytów ja już się niczemu nie zdziwię. Tylko że pamiętacie, jaka była zawierucha, jak w Warszawie pojawiły się zdjęcia z tym Szumowskim w płaszczu tych katolickich rycerzy maltańskich i było po trupach do władzy chyba, tak? Taki był, tam to zaraz, już prokuratura, jej! I mowa nienawiści! Pozabierali tam w ciągu paru godzin chyba te plakaty. A jaka jest prawda? Tylko, że to nie ten Szumowski tylko powinien być, ale cała ta szajka z Kaczyńskim na czele. Przecież oni dzisiaj idą po trupach Polaków, chcą utrzymać swoją władzę.
Marek Wawrzyszko. Większość nowo wykrytych zakażeń jest u górników i ich bliskich. Zakłady pracy są ogniskami zakażeń. W takim małopolskim jest po kilka nowych zakażeń dziennie.
No nie jest dokładnie tak, że tylko na Śląsku. Wszędzie tam, gdzie pojawi się zarażony, bo to ostatnio czytałem też takie badania nad zaraźliwością tego wirusa i okazuje się, że poziom zaraźliwości poszczególnych ludzi, zdolności do zarażania innych, nie jest taki sam. Że większość ludzi ma taki poziom zbliżony do jedynki, czyli jedna osoba zaraża jedną następną. Zwykle to się gdzieś w domu rodzinnym, nie? Czyli tam właśnie ojciec górnik, to co mówiłem, no zarazi tam żonę czy córkę i tak dalej. I to zwykle nie wychodzi ponad jedną, poza jedną rodzinę, jeśli w porę zachowa się warunki izolacji, nie? Ale są ludzie, którzy mają jakąś nadreprezentację, jeśli chodzi o zdolność zarażania. I jeśli taki człowiek pojawi się na krótko w zamkniętym pomieszczeniu z innymi ludźmi, czytaj matury, czy debilny egzamin ósmoklasistów. Jeśli taki człowiek pojawi się na krótko, to wystarczy kilkanaście minut, nie musi kaszlać, nie musi kichać, bo on nie ma żadnych objawów. On tylko spokojnie oddycha i nasyca całe pomieszczenie wirusem. Są ludzie, których zbadano, że zarazili po 30, 50, rekordziści ponad 100 osób zbadanych, czyli wiecie, wielu jeszcze niezbadanych mogli zarazić. Udowodnionych przypadków jest transmisja z jednego na 100. Coś takiego właśnie stało się z redemptorystami. I to nie na Śląsku, tylko w Tarnowie. No to już przecież Małopolska, mówimy o Małopolsce, no to rzut beretem, nie? Tarnów, Kraków chyba z 80 kilometrów. I zobaczcie. Cały zakon zarażony. Rozjechali się po Polsce. Chyba 5 czy innych placówek tych w całej Polsce już jest zamkniętych redemptorystów. Ludzie w Tuchowie już się boją, bo już to przeszło poza zakon. Już organista, już nauczycielka, już dziecko chore jest, nie? Także nie mówmy, że to tylko na Śląsku. To jest nieprawda. Teraz na przykład zaczyna w Świętokrzyskim iść w górę. Gdzieś tam w Łódzkim fabryka lodów. Gdzieś Białystok zaczyna już lecieć. Wszędzie, gdzie pojawią się właśnie tacy, można powiedzieć, rekordziści w zarażaniu. Ja nie wiem, bo to mówię, to jeszcze to jest cały czas kwestia badania. Nie wiemy. Wystarczy, że w tym środowisku pojawi się jeden zarażony. Zaraz siatką rozchodzi się niekiedy na tysiące osób. Także absolutnie nie zgadzam się z obwinianiem Śląska.
Mamy też informacje od naszych widzów z Wielkiej Brytanii, że tam sytuacja jest naprawdę krytyczna. Również Zofia Ciechańska pisze o Białorusi. Witajcie, moja znajoma z Brześcia na Białorusi. Z przerażeniem pisze o dużej ilości zarażonych w tym mieście. Chorują całe rodziny. Umarło kilka osób i to nie starych.
Rozumiem, Łukaszenka, że dokładnie tak samo jak Bolsonaro, bo nie wiem, czy wiecie, Brazylia przestała już statystyki podawać. Już tak trup ściele się gęsto, że po prostu stwierdzi, że nie będą informować, bo ludzie już wychodzą na ulicę i mają dość władzy. Rzucają się na wszystko, bo umierają ich bliscy, nie? Łukaszenka też mówi, a spirytem tam co, tam wirus, walniem flaszku i budziec. Noż to teraz państwo się kładzie, a Rosja się cieszy, bo Rosja chce wchłonąć Białoruś.
I jeszcze może no to Tomasz Trapczyński.
Pycha
już
poprzedza upadek i wielu tych takich charyzmatycznych przywódców, czy takich przywódców o wielkiej władzy uwierzyło w swoją jakąś taką, nie wiem, zdolność panowania nad każdą dziedziną życia. Nie. Człowiek nie panuje nad każdą dziedziną życia. To tylko Jezus Chrystus jest królem królów i panem panów. Także jeśli człowiek zacznie gadać, że on tu wszystko zrobi, wszystko skontroluje, wszystko załatwi i nie będzie wirusa, no to zaraz potem rzeczywistość, że tak powiem, obnaża kłamstwo takiego podejścia. Dobrze, że Trump się w porę zatrzymał, bo on też zaczął z takiego grypka trybka, ale potem zaraz wprowadził blokadę połączeń z Chinami i różne inne rzeczy. Teraz no, jest pod ścianą. Teraz jest pod ścianą rzeczywiście, bo mu podpalają państwo i już traci w sondażach na rzecz tego Bidena, który ma wprost udowodnione związki z komunistycznymi Chinami. I jego rodzina również, tam przez syna głównie.
Christians for USA, dołączmy do niej i też bardzo warto, jak to mówią nasi polonusi ze Stanów, modlić się o chrześcijańską Amerykę i Donalda Trumpa. Jeszcze Tomasz Trapczyński pisze, już jeden lekarz nawet o tym mówił, że zachorowań jest dużo więcej, a tak zwanemu rządowi jest na rękę ukrywanie takich faktów i robienie mniej testów.
Zwykle w weekend było trochę mniej zarażeń, nie? Bo tam, no wiecie, no tam mniej pracują wszyscy, no to i służba zdrowia, mniej testów, mniej wykrywalności. Zobaczcie, teraz mamy dzień po dniu prawie 600. Dzień po dniu. To jaka jest rzeczywistość?
Drodzy Państwo, na razie stawiamy kropkę. Widzimy się o godzinie 18, serwis informacyjny i dalsza część odpowiedzi na Wasze pytania, a ja chciałam Was serdecznie zaprosić na zjazd klubu Idź Pod Prąd. Tym razem niesamowici goście. I znamy już tytuły wykładów redaktor Hanny Shen. To będzie legitymizacja polityki komunistów chińskich w polskich mediach w czasie pandemii wirusa KPH. A także to jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić. Tadeusz Kościuszko, dlaczego wojna Hongkończyków z chińskim komunizmem jest także walką o nasze ocalenie? Podajemy dalej grafikę z biogramem Hanny Shen i tytułami wykładów w wersji polskiej i angielskiej. Bardzo serdecznie polecamy, a tych wszystkich, którzy chcą się jeszcze zapisać na 6 zjazd klubów, który odbędzie się w dniach 11-14 czerwca, oczywiście online, prosimy o zapisanie się za pomocą formularza na idźpodprąd.pl, też zapisy. Na idźpodprąd.pl również nasz news, gospodarka centralnie sterowana i globalna kontrola. To plan szefa Światowego Forum Ekonomicznego. Nie wiem, czy słyszałeś o jego planach. No po prostu jakbym słuchała Stalina czy jakiegoś innego komunisty.
Jak ja czytam 17 rozdział Księgi Apokalipsy i widzę tam jedną światową religię i jeden rząd światowy. Najpierw podział świata na 10 takich bloków, a potem wyłonienie jednego światowego dyktatora, no to takie że tak powiem, mamucie, wypierdki, no nie robią na mnie żadnego wrażenia, bo oni tylko realizują kolejną cegiełkę w tym diabolicznym planie.
W każdy poniedziałek, środę i piątek o 20 w Idź Pod Prąd FM zapraszamy na specjalną audycję dla dzieci. Radio Idź Pod Prąd działa. O 20.30 Idź Pod Prąd TV, Biblia w czasie, zarazy, Dzieje Apostolskie. Zapraszamy. A po programie...
Dzieje się.
Oczywiście. Pastor Paweł Chojecki i pomyśl dziś pastora Chojeckiego po programie, czy w Starym Testamencie Bóg chciał zbawienia innych narodów. Bardzo ciekawy odcinek. Oczywiście on jest na naszym kanale i w mediach społecznościowych. Kalendarium jeszcze tu mi reżyserka podpowiada.
Tego nie usłyszycie, drodzy maturzyści, nie usłyszeliście na pewno podczas całej swojej szkolnej edukacji.
Dziękuję Ci serdecznie za ten program. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Tobie, dziękuję dziewczynom, między innymi Eunice i innym za ten fajny rap. Mam nadzieję, że pomożecie dziewczynom dostać się na top listy przebojów. Także zapraszam do działania na mediach społecznościowych. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ta treść się przebije przede wszystkim. Wybaczcie za nasze niedociągnięcie, ale zrobiłyśmy to po raz pierwszy. Niech się niesie. Do zobaczenia.
Panuje dość powszechne przekonanie, że w Starym Testamencie Bóg zajmował się tylko zbawieniem narodu żydowskiego, że jak gdyby tylko na nim skupił swoje działanie i nie myślał wtedy o innych narodach, dopiero z czasem przyjścia Jezusa, jego zainteresowanie, rozkaz ewangelizacji dotyczył całej ziemi i wszystkich narodów. Ciekawe, że tak też myśleli apostołowie. Apostoł Piotr, kiedy przyszedł do domu poganina Korneliusza, można sobie przeczytać o tym w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, mówi, widzi zgromadzonych ludzi, Bóg mu kazał tam przyjść, oni po niego posłali, on mówi, no przyszedłem, ale nie wiem, po coście mnie zawołali. Sprawdźcie sobie. Pokażę wam dowód, że tak nie jest, że ci ludzie, tak jak apostoł Piotr, jakoś nieuważnie czytali Stary Testament, bo tu mamy w psalmie na przykład 67, zobaczycie, wielokrotnie powtórzona jest troska Boga o inne narody. Od trzeciego wersetu czytam i zwróćcie uwagę, jak globalne jest tu myślenie Boga. Aby poznano na ziemi drogę Twoją, wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje. Niech sławią Cię, Boże, ludy. Niech sławią Cię wszystkie ludy. Niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech sławią Cię, Boże, ludy. Niech sławią Cię wszystkie ludy. Zobaczcie, to tylko jeden z psalmów, psalm 67. A wielokrotnie mowa jest o innych ludach, o innych narodach i o całej ziemi. Warto byśmy z tego przykładu pamiętali, byśmy i my nie traktowali Nowego Testamentu wybiórczo i tego tylko, co jest nam, dla naszych jakichś koncepcji wygodne. Niestety niektórzy z apostołów tak zrobili, nawrócili się i z tego się cieszmy.
Czerwca 1996 roku powstała akcja wyborcza Solidarność, koalicja partii deklarujących się jako prawicowe i patriotyczne. Partie te w roku 1993, startując w wyborach samodzielnie, poniosły klęskę. Do władzy wróciły wtedy siły postkomunistyczne. AWS deklarowała, że jej celem jest odsunięcie postkomunistycznego układu od władzy i reforma państwa tak, aby odpowiadało ono pragnieniom wyborców. W roku 1997 AWS odniosła sukces wyborczy, zdobywając ponad 200 miejsc w Sejmie i tworząc wspólnie z Unią Wolności rząd, który cieszył się początkowo wielkim poparciem narodu. Korzystając z tego poparcia, Leszek Balcerowicz prowadził politykę schładzania gospodarki, która doprowadziła do stagnacji i wielkiego bezrobocia. Cztery reformy administracji, systemu ochrony zdrowia, szkolnictwa i oświaty tylko pogłębiły problemy, które miały załatwić i doprowadziły do rozrostu aparatu państwowego i wielkiego deficytu budżetowego. Kolejny raz rządzący wykorzystali zaufanie Polaków przeciwko nim. Równo 7 lat później w referendum akcesyjnym Polacy rozczarowani do swojego państwa poparli akcesję do Unii Europejskiej, oznaczającą w praktyce likwidację państwa polskiego. W skład AWS wchodziło Porozumienie Centrum, którego działacze utworzyli później partię Prawo i Sprawiedliwość.